Nasz gość dnia.
Andrzej Szabłowski, były wiceprezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, właściciel firmy transportowej od 35 lat, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy dzisiaj raz jeszcze zainwestowałby pan w rozwój swojej firmy transportowej?
Panie redaktor, drodzy państwo, no sytuacja jest taka, że chyba nikt rozsądny dzisiaj w transport by nie zainwestował. I to zresztą widać po danych, które publikuje Biuro Obsługi Transportu Drogowego, że tych firm rejestruje się coraz mniej, a te, które się obecnie rejestrują, to są firmy z kapitałem białoruskim, ukraińskim albo takim zakamuflowanym rosyjskim.
Czyli takich rodzimych polskich jest coraz mniej?
Może ilość tych firm tak drastycznie nie spada, bo te statystyki pokazują, że utrzymuje się na poziomie ponad 35 tysięcy firm. Natomiast spada liczba pojazdów, którymi te firmy dysponują. I tu takie przykłady z mojego podwórka, od moich przyjaciół. Jeden z przyjaciół, który miał ponad 50 aut, dzisiaj ma 5, inny miał 30, dzisiaj ma 2. Ten transport umiera, jak to mówią moi koledzy, po cichu. Mało się o tym mówi, dlatego ja chciałem podziękować pani redaktor za to, że na ten temat zwrócono uwagę i że mogę tutaj państwu przekazać te informacje.
Kiedy rozpoczęły się poważne problemy branży?
Te poważne problemy branży zaczęły się w czasie pandemii, a później w czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Zaczęło się od tego, że w zasadzie zatrzymano transport na wschód. Tam zaangażowanych było około kilkunastu tysięcy pojazdów. Te pojazdy siłą rzeczy musiały znaleźć sobie pracę na rynku albo krajowym, albo na rynku Unii Europejskiej. To zasiliło liczbę pojazdów obsługujących ten rynek, więc ładunków zrobiło się za mało, a te samochodów za dużo. To jeden z powodów. Ponadto kolejny problem to jakby to, że ludzie stanowiący prawo nie zauważają, że cała gospodarka przeżywa kryzys i w tym trudnym okresie tworzą kolejne bariery. A te bariery to na przykład 100% podwyżka cen niemieckich autostrad. No zupełna bzdura. Prawie 100% wzrost obciążeń związanych z ZUS-em dla polskiego przewoźnika wprowadzony od 1 stycznia ubiegłego roku. To takie dwa przykłady ogromnego wzrostu kosztów przy stawce, która albo jest na poziomie takim jak była, albo spada.
O ile spada? O ile spadają te stawki w transporcie ostatnimi czasy?
Jest, no, tym rządzi rynek. Więc jak taki przykład podam, jeżeli we Włoszech jest sezon na owoce i tego transportu do Unii Europejskiej, do Polski w związku z tym jest dużo, wtedy stawki nieco wzrastają. Natomiast po tym sezonie owocowym nie ma ładunków, stawki idą do dołu. Ale nawet te stawki w momencie, kiedy ta podaż ładunków jest większa, one nie są na takim poziomie, żeby zapewniały godziwy zysk przedsiębiorcy. Co jeszcze w tym wszystkim przeszkadza? Że między tym załadowcą, producentem, załadowcą, a przewoźnikiem czasem jest 5 pośredników. Namnożyło się firm spedycyjnych, które zarabiają pieniądze często większe niż przewoźnik, który zainwestował kupę kasy w tabor, który płaci wszystkie te obciążenia związane z prowadzeniem działalności, a oni zarabiają fajne pieniądze za przepisanie dokumentu.
No właśnie, wysokie wynagrodzenia kierowców to jest kolejny problem, z którymi właściciele firm transportowych muszą się mierzyć? I podwyżka najniższej krajowej na przykład, to są dodatkowe koszty?
A tutaj dla nas jakby ta podwyżka tej najniższej krajowej ma mniejszy wpływ jak na koszt płacy jak średnia krajowa, średnia w gospodarce, bo jakby to do tej średniej odnosimy wysokość płaconych składek ZUS-owskich. Zgodnie z tymi ustaleniami, które wprowadził minister Adamczyk od 1 stycznia ubiegłego roku. I tu jest wzrost obciążeń ZUS-owskich o 100%. Więc to jest coś, co trudno jest sobie z tym poradzić jakiejkolwiek firmie. Inne rzeczy, na przykład przepis o wymianie tachografów. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie samochody, które poruszają się w Unii Europejskiej, muszą wymienić tachografy na tachografy nowej generacji. No, o ile to jest zrozumiałe w odniesieniu do samochodów starych, no to musimy również wymienić w samochodach, które mają dwa lata. 2021 rok, 2022 rok. Koszt takiego tachografu 7 tysięcy. Ja mam kolegę, który ma 300 aut. Razy 7 tysięcy to jest 2 miliony 100 złotych, które musi wyłożyć, bo te pojazdy nie mogą się poruszać po terenie Unii Europejskiej ze starym tachografem.
I nie można liczyć na żadne dofinansowanie, nie żadną pomoc.
A tutaj kolejny temat poruszyła pani redaktor ciekawy, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale branża transportowa była poza systemem jakichkolwiek dotacji. Żadnych dotacji, powtórzę. Jakichkolwiek pieniędzy firma transportowa dostać nie mogła. Przez wiele, wiele lat.
To w jaki sposób, jak bardzo jesteście przez to poszkodowani? Czujecie się poszkodowani? Czy były podejmowane w związku z tym jakieś kroki?
Nasi przedstawiciele, różne organizacje transportowe od lat piszą i do Unii Europejskiej, i do polskiego rządu, natomiast to jest wszystko jakby bez echa. Od 1 stycznia 2024 Unia Europejska wprowadziła przepis, że firmy transportowe też mogą korzystać z systemu dofinansowań. Ale to jest przepis martwy, dlatego że nie ma żadnego programu, który ujmowałby firmy transportowe. Uznano nas po prostu za równoprawnych obywateli Unii Europejskiej.
Czujecie się pokrzywdzeni?
No, to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja na rynku. Bo jeżeli żąda się od nas jakichś innowacyjnych rozwiązań w transporcie, wprowadzania taboru, który jest ten najnowocześniejszy, mówmy o elektrycznych pojazdach na przykład, jest droższy czterokrotnie od obecnie użytkowanego i nie chce się do tego dołożyć ani grosza, więc to jest bzdura. Nikt sobie z tym nie poradzi. Problemem transportu jest to, że my nie walczymy z konkurencją z Francji, z Niemiec, z Hiszpanii czy z Włoch, tylko naszym przeciwnikiem jest państwo. A z państwem wygrać się nie da. Przeciwnikiem jest państwo albo Bruksela, czyli Unia Europejska.
Gdyby miał wymienić pan trzy największe problemy, największe bariery branży transportowej, co by to było?
Dumping cenowy. To, co się dzieje z cenami w transporcie, to jest coś, co jest zupełnie niekontrolowane. O ile w każdej innej branży oferowanie jakiegokolwiek towaru czy usługi poniżej kosztu uważane jest za przestępstwo, za wykroczenie, to w transporcie to jest reguła. Drugie, brak kontroli napływu przewoźników z Europy Wschodniej, z Ukrainy. Ukraińcy wykonali w roku 2023 ponad 1 milion przewozów przez Polskę, do Polski, z Polski i tak dalej. Kiedy wcześniej to było regulowane zezwoleniami i otrzymywali tych zezwoleń na poziomie 200 tysięcy, czyli 5-krotny wzrost. Brak kontroli państwa nad tym, co oni robią, bo żaden przepis nie pozwala dzisiaj Ukraińcowi wykonywać przewozu wewnątrz Polski albo wewnątrz Unii Europejskiej. To, że te przepisy zostały zliberalizowane, to dotyczy przewozów tylko z Ukrainy i do Ukrainy, a nie przewozów kabotażowych, czyli tych wewnątrz krajów unijnych albo wewnątrz samej Unii. Kolejny problem, ten wzrost obciążeń. O tym mówiłem wcześniej, o wzroście cen opłat za drogi w Niemczech, wzrost opłat związanych z ZUS-em, oczywiście obciążenia związane z paliwem. Żaden przedstawiciel transportu innego, czyli lotniczego, morskiego czy kolejowego, nie płaci pełnej ceny paliwa, bo zwolniony jest albo z całej, albo z części akcyzy. Ja przed przyjściem do studia zerknąłem sobie na cenę paliwa lotniczego na Okęciu. Ta cena na dzisiaj jest 3,79. Niech sobie państwo porównają z tym, co płacimy na stacjach paliw za diesla dla samochodów osobowych i dla ciężarówek.
To są trzy bardzo złożone czynniki i największe problemy. Można się zastanawiać, dlaczego nie strajkujecie. Rolnicy, jak są niezadowoleni, widzimy, co się dzieje od kilku tygodni, wychodzą, pokazują swoje niezadowolenie. Wy tego nie robicie, więc ktoś może powiedzieć, może w tej branży transportowej wcale nie jest tak źle.
No, można mieć takie wrażenie.
Bo mało się o tym mówi ostatnimi czasy.
Mało się mówi, dlatego że... Tak jak powiedziałem, ta branża umiera po cichu. Ale dlaczego nie ma strajku przewoźników? Mamy kilka dużych organizacji w Polsce, które powinny zająć się organizacją takiego strajku. Natomiast żaden z liderów tych organizacji nie chce wziąć na siebie takiego obciążenia, bo oni są świetnie wynagradzani. Jeden z prezesów zarabia 70 tysięcy miesięcznie. Czy jemu warto ponosić ryzyko organizacji strajku, który się może nie udać? On tego nie robi. To jest jeden element, że brak organizacji. A drugi element to jest to, że ten strajk to jest kolejny koszt dla przewoźnika, bo przewoźnik, który ma nawet dwa auta, to jednym pojedzie sam, ale drugim pojedzie kierowca. A kierowcy trzeba zapłacić dniówkę na poziomie 400 zł plus ZUS i tak dalej, czyli około 600 zł dziennie. Jak ten strajk miałby ciągnąć się kilka dni, a może kilka tygodni, to jest olbrzymie obciążenie, samochód nie zarabia, a koszty trzeba ponosić. Więc to są takie powody, a niestety, żeby wpłynąć na rządzących do podjęcia jakichś decyzji, które pomogłyby branży, no niestety, ale ostatnia historia pokazuje nam, że jedyną metodą to jest rozmowa na drodze. No. Pokazują to rolnicy, pokazują inne grupy społeczne, które swoje jakieś prawa wywalczyły w efekcie protestów na drogach, na ulicach.
Zdradzę naszym radiosłuchaczom, że pochodzi pan z Ostrołęki, więc zapytam, jak ta branża transportowa ma się w regionie, lokalnie u nas?
Ostrołęka to jest taki ciekawy powiat, miasto, powiat. A ciekawy dlatego, że w powiecie ostrołęckim jest zarejestrowanych blisko 30 tysięcy ciężarówek. Oczywiście to nie tylko te ciężarówki, które potocznie nazywamy tirami, bo są i te mniejsze, i śmieciarki i tak dalej, ale to jest 30 tysięcy pojazdów w mieście. Więc można śmiało założyć, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi w mieście jest zatrudnionych w transporcie. Ponadto wiele ludzi w tej działalności okołotransportowych, w serwisach ogumienia, w firmach spedycyjnych i tak dalej. Więc to miasto z transportu też czerpie spore zyski, chociażby z podatku od środków transportowych. Dzisiaj kondycja firm ostrołęckich, mimo tego, co ostatnio wyczytałem na stronie facebookowej jednego z liderów organizacji ostrołęckiej, że transport ma się dobrze, to nie ma się dobrze. I ja to wiem z rozmów z kolegami przewoźnikami. Większość z nich zmniejszyła firmy, część tych starszych przeszła na emeryturę i ich następcy, synowie, córki nie chcą prowadzić tej działalności. Podobnie jest u mnie. Ja jestem ojcem czterech córek i nie ma.
I żadna nie chce się tym zająć?
Nie ma zainteresowania tym biznesem. To jest branża o tyle trudna, że pracujemy i w Sylwestra, i w Boże Narodzenie, i w Wielkanoc, bo o każdej porze dnia i nocy i każdego dnia może zadzwonić kierowca, że ma problem. I trzeba jemu pomóc.
Czyli statystyczny Kowalski, młody Kowalski, który być może myśli o tym, aby założyć taką firmę transportową, powinien się poważnie zastanowić?
To się nie ma nad czym zastanowić, bo statystyki są takie, że banki płacą odsetki bankowe znacznie wyższe niż jest rentowność firm transportowych. Dzisiaj ta rentowność jest bliska zeru, a często poniżej zera. W dobrych czasach, kiedy ten transport miał się dobrze...
Bo miał się dobrze, były takie czasy.
Były takie czasy,
i trzeba
oczywiście
to przyznać.
Były takie czasy, kiedy ten transport polski był budowany bez dotacji, bez żadnej pomocy państwa. A często w sytuacji, kiedy państwo i Unia przeszkadzały, ten transport był budowany i urósł do rozmiaru 300 tysięcy ciężarówek w ruchu międzynarodowym do największych rozmiarów w Unii Europejskiej. Polski transport międzynarodowy to jest lider przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej.
Podsumowując już naszą rozmowę, bo spoglądam na zegarek, panie Andrzeju, co może dzisiaj uzdrowić branżę transportową? Rolnicy na przykład chcą zamknięcia granic z Ukrainą. Co w waszym przypadku?
Pani redaktor, jest kilka takich elementów, które powinny być natychmiast zmienione. Na przykład ustalenie w transporcie stawki minimalnej. To zrobiły już niektóre kraje, na przykład Hiszpania i Portugalia, ale również Węgry. Od 1 stycznia tego roku Węgrzy wprowadzili przepisy, co prawda przepisy, które tylko na Węgrzech obowiązują, ale w moim przekonaniu, w przekonaniu wielu moich kolegów, cała Unia Europejska powinna wprowadzić stawkę minimalną, powinna wprowadzić zakaz wykorzystywania kierowców do załadunków, rozładunków samochodów, bo to jest zjawisko, które dzisiaj jest powszechne, ale ja tym powiem kilka słów więcej. Dzisiaj na przykład w Niemczech za każdym razem kierowca sam ładuje ładunek i sam go rozładowuje. Nie ma służb magazynowych. Do tego stopnia, że na rampie magazynu jest monitor komputera i tam jest w kilkudziesięciu językach instrukcja, jak on to ma zrobić, bo wymagane przeszkolenie. Nasi kierowcy muszą załadować, rozładować. Proszę sobie wyobrazić, że kierowcą jest kobieta. Przecież są kobiety kierowcy.
Są kobiety i mają się całkiem dobrze w tej branży.
A paleta waży nieraz 800 kilogramów. Jak ona to ma zrobić? A jak ona będzie w trzecim miesiącu ciąży? Też ma to dźwigać? No, to jest mnóstwo dylematów takich, na które nikt nie zwraca uwagi. To się dzieje.
I żyje swoim życiem.
Żyje swoim życiem. Niestety może przynajmniej w odrobinę na to zwrócimy uwagę naszych słuchaczy, że to nie jest takie proste zajęcie, bo niektórym się wydaje takie wielkie tiry, kupę pieniędzy i tak dalej. A to jest praca często w nocy po to, żeby ktoś kupił sobie banany, pomarańcze albo świeże bułki rano.
Rząd jest świadomy tych waszych problemów?
Powiem szczerze, z poprzednim rządem nie można się było spotkać, nie można było rozmawiać, bo nie było woli takich rozmów. Nie były konsultowane ustawy podejmowane w Sejmie. Ja często brałem udział w obradach Sejmowej Komisji Transportu. Myśmy to zgłaszali, natomiast żadnego odzewu nie było. Jakie skutki dane rozwiązanie prawne przyniesie? Także ten rząd może za krótko jeszcze jest, ale też jakoś specjalnie woli do negocjacji nie widać.
Będziecie próbować? I to ostatnie już pytanie.
Będziemy próbować, na pewno. Nie mamy innego wyjścia. Życie do tego zmusza.
Andrzej Szabłowski, właściciel firmy transportowej od 35 lat, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.